Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, miło cię słyszeć. W końcu udało nam się nagrać podcast tak, jak potrzeba, czyli po kolejce. Słyszymy się, więc bardzo fajnie. Było też Q&A, więc ostatnio nasza ilość spotkań przy mikrofonie jest bardzo duża. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Marcinie, od razu, jeżeli chodzi o nasz słuchacz, to chciałem podziękować za kawki, które ostatnio, powiem szczerze, mnie troszkę pozaskakiwały. Bardzo miło, że doceniacie naszą pracę. Więc serdecznie dziękuję za taką formę wsparcia oraz za każdą inną, jak lajki, serduszka. Nie wiem, co jeszcze można tam wrzucić. Chyba tylko tyle dzisiaj.
Czekaj, lajki, serduszka, to wszystko. Powiadomienia? No. Jeszcze chyba się mówi.
Można kliknąć.
Czyli
suba
łapka, nie, sub to jest kanał, subskrypcja kanału.
Tak, łapka i dzwoneczek.
Dzwoneczek, właśnie.
Tak, jakby ktoś miał ochotę wesprzeć jeszcze nasz podcast, co poszło nie tak, to zapraszamy opis. Link do kawek w opisie filmu, czy też na Spotify'u, w tym opisie tam, który jest. I Marcinie, możemy chyba płynnie przejść do rzeczy, czyli do ostatniej kolejki, bo mało ci mamy czasu, godzina powinna nam wystarczyć, bo Marcinie, w tej kolejce tak blisko 2 miliony graczy posadziło Areole na ławie, Saka zagrał 45 minut, a Haaland przypomniał nam swój pierwszy występ oficjalny w Manchesterze City. Marcinie, co poszło nie tak w ostatniej kolejce?
Kolejka na 79 punktów. Mój dział propagandy i paskowy tu mi podsunął informację, że to jest duży sukces mojej drużyny, ponieważ awansowałem z miejsca 260 tysięcy na 244 tysiące.
Plus jeden punkt więcej ode mnie. Tylko tak wtrącę, przepraszam, ale musiałem to powiedzieć.
Musiałem. No, to nas mały, skromny punkcik. Paskowy mi również przypomina, że jakby nie patrzeć, od kolejki 22 miałem tylko jedną czerwoną strzałkę, mimo że wciąż kręcę się w okolicach 200 tysięcy. Jakby sięgnąć jeszcze bardziej wstecz, no to od 19 miałem tylko dwie czerwone strzałki, a wciąż to jest krążenie, zapraszam, jak gówno w przeręblu około pozycji 200 tysięcy. Więc jestem na 244 i co poszło nie tak? Szukałem i szukam cały czas sposobu, żeby zaliczyć większy skok niż kilka procent w OR. I wymyśliłem sobie wcześniej, jak pamiętasz, tego Senesiego, czyli obrońca Bournemouth. Zakładałem, że będzie czyste konto, że może będzie coś z przodu. Alternatywą było zagranie Doughtym i kupno Sona za De Bruyne. Kupiłem Senesiego, kupiłem obrońcę Wisienek. Wiesz, to jest sytuacja, w której ty gdzieś w dwóch trzecich sezonach kupujesz obrońcę Bournemouth. To nie jest coś, co się robi na co dzień, nie? Tak, no. Świadomie, na trzeźwo. Nie? Więc kupiłem tego obrońcę Wisienek, który zszedł kontuzjowany gdzieś w okolicach 11 minuty, mniej więcej na etapie, kiedy się kończyły reklamy w Cinema City, bo jeszcze wtedy podglądałem, co się dzieje, z ciekawości.
Ale nie zepsuło ci to seansu pewnie.
Znaczy, wiesz co, no nie zepsuło mi seansu.
Ale niesmak pozostał.
Bournemouth dało czyste konto, De Bruyne dał 2 punkty, a Son 7 punktów, czyli zdobył bramkę. Czyli to najlepiej pokazuje, jak naprawdę czasami dobry plan, bo kupno obrońcę Bournemouth i celowanie w czyste konto było dobrym ruchem i dobrym planem, czasami się wykopytnie na tym, że po prostu nie masz wpływu na to, że ktoś zejdzie z kontuzją z boiska. I to z taką kontuzją, że już dzisiaj wiemy, że raczej w podwójnej kolejce Senesi nie zagra. Ale no. Zacząłeś od Areoli, dlatego ja jako menadżer doświadczony wieloma sezonami o skroniach delikatnie przyprószonych siwizną, uważam, że powinniśmy szukać ptaków wśród tych ciernistych krzewów. Chodzi o to, że jeżeli 2 miliony posadziło Areole na ławkach, my również, to dziękujmy wieżom FPL za to, że jednak Dubravka dał 7 punktów, Leno dał 8 punktów.
Bo tak, jakby to jest inaczej, ta różnica punktowa pomiędzy nami. 8,
tak, a, tak, tak, ale zauważ, jakby te składy wyglądały inaczej, gdybyśmy faktycznie na ławce zostawili 13 punktów Areoli, a Leno, tak jak się można byłoby spodziewać, dałby 3 punkty, A Dubravka gdzieś by tam stracił czyste konto pod koniec spotkania.
Tak,
nie?
Trochę było nerwowo w moim domu.
I wtedy byś na to patrzył inaczej, więc cieszmy się. Do tego docenimy taktykę Artety, który widząc, ile opasek było na Halandzie, uznał, że przy 5-0 to już niech sobie Saka, którego bolał brzuszek tego dnia, na drugą połowę nie wyjdzie. I skończyło się tylko na 2 asystach. Nie było punktu za czyste konto, nie było 60 minut i tak dalej. Więc skończyło się chyba punktem różnicy pomiędzy Halandem a Saką. Cieszmy
dwoma,
się, ponieważ...
Dwoma by wyszło.
Dwoma? A dwoma, widzisz. Tak, więc summa summarum, doceniamy te małe szczęścia. I pozdrawiamy oczywiście Będziego, który w Szczecinie przy punktach Saki troszeczkę odpływał, odlatywał.
Ach, no znam też jednego człowieka, który miał Sakę na C i również odlatywał, że tak powiem. No tak, ale ogólnie miałem takie wrażenie, Marcinie, że kto miał dać punkty, ten dał. Może oprócz Solanki i De Bruyne, no to chyba wszyscy pozostali, tak jakby pomyśleć, no to chyba przynieśli punkty. Może nie tak duże, no Haaland tą swoją setką, którą zmarnował.
No Haaland mógł mieć 2 bramki w tym spotkaniu.
Powinien mieć. Foden asystę jeszcze, prawda?
Zaznaczmy, że Bowen, który dał asystę w tym spotkaniu, nawet strzału nie oddał. Ale generalnie faktycznie szablon nie zawiódł. Nawet Tottenham nie dowiózł czystego konta, więc mniej więcej wszystko było zgodne z planem. Uszanowania również dla Maćka Cabana, który słusznie sugerował gdzieś tam pokątnie wygrać Doubtim, ponieważ
to.
Aston Villa traci te bramki po stałych fragmentach gry. Więc faktycznie te rezultaty nie są dużym zaskoczeniem i chyba są dobrym przygotowaniem do kolejki podwójnej 28 w kontekście zmartwychwstania Dominika Solanki i nadchodzącej kolejki blankowej. No niestety mi kontuzja Senesiego mocno namieszała w planach, bo wiesz, my tu mamy dzisiaj mało czasu i to oznacza, że w sumie nie ma co dzisiaj się pochylać nad piłkarzami, którzy nas w tych taktykach dłuższych, parokolejkowych nie interesują. I będziemy po prostu mówili faktycznie o tych, którzy punkty dali i jak to się wpisuje w dane strategie, prawda? Frichita czy dzikie karty.
No właśnie, bo od czego by tutaj zacząć może...
Znaczy popatrzmy na to może tak, nie? Czy grasz Frichita?
Tak.
A ilu miałbyś bez Frichita?
No to jest skomplikowane pytanie, Marcinie. Na dziś ci powiem, że na dziś bez Frichita mam 1, 2, 3, 4 zawodników.
No to to jest bieda. Ja nie chciałem grać Frichita i wydawało mi się, że jak będę miał zdrowego Senesiego, no to już teraz mogę kupić 2 zawodników, którzy zagrają w kolejce 20. Blankowa to jest 29. I później jeszcze po weekendzie dokupić kolejnego. Miałbym 7, wtedy bym nie grał Frichita, no ale posypało się wszystko. Posypało się wszystko i jestem bliski zmiany taktyki, żeby zagrać też Frichita w kolejce 29, mimo że go absolutnie nie czuję. Później odpalić dziką kartę w kolejce 35 i bench boosta w kolejce 37. Przypomnijmy jeszcze raz, mamy 2 podwójne kolejki, 34 i ta bardzo duża 37, więc i szablon,
a
ale
co byś
logika.
Zrobił z tym Frichitem, jakbyś go teraz nie użył, kiedy byś go użył?
Chciałem go użyć w kolejce 34. Ponieważ tam też jest podwójna kolejka i bym sobie wtedy tak zoptymizował skład, żeby miał 34 i 37 na spokojnie ogarniętą.
Ale czy w 34 kolejce nie zagrają wszyscy ci, którzy teraz nie zagrają?
No tak, tylko że mam duże braki. Na zasadzie...
Jak patrzę na te składy, które ludzie wrzucają jako szablon na karcie w kolejce 30, to jest mój skład, który teraz nie zagra w 29.
No zgadza się, ale tylko i wyłącznie dlatego, że my troszeczkę mamy te składy drugiej świeżości. To, że ja miałem punktów 79, tak? To 78. Nie oznacza, że mieliśmy świeże składy. Ja zażartuję, że te składy z De Bruyne na przykład są już troszeczkę przestarzałe.
No to tak, to wiadomo, że tutaj już wcześniej mówiliśmy, że De Bruyne no troszkę nas tutaj zwiódł tym spotkaniem z Luton, prawda, w pucharze.
Tak, ale ja uważam, że granie De Bruyne nie podciągnę pod błąd. 3-1 wynik.
Miał swoje sytuacje De Bruyne.
Tak, różnica w strzałach, w posiadaniu, w kreacji była absolutnie nieporównywalna, nie? Jeżeli chodzi o jakość. No, mogły być punkty, nie było punktów. Sąd bardzo nie pokarał. Ja na tym podium nie rozpaczam. No masz rację. Te składy będą podobne. Tutaj jest jedno nazwisko. Salah. Jednak chcemy go mieć i trzeba zastanowić się, czy jesteśmy go w stanie bez problemu bez dzikiej karty właśnie sprowadzić i kiedy, nie?
Ja jestem akurat. Ja myślę, że na spokojnie jestem. Nawet sobie to policzyłem, jak sprzedam De Bruyne i wstawię teraz jakiegoś zawodnika z Wisienek do pomocy, to później za tą kasę w kolejce 30 sprzedaję Hiszczana i wstawiam tam Salaha i na spokojnie pomoc wtedy jest Saka, Foden, Palmer, Salah.
No a ja mam problem, bo jeżeli odpalę teraz Frichita, no to dziką kartę, tak jak mówiłem, planowałem gdzieś odpalić w kolejce 35, żeby się dobrze przygotować do kolejki 37, żeby sobie mocno ten skład zoptymalizować.
Okay.
Nigdy tak późno dzikie karty nie odpalałem.
Późno, prawda?
Swoją drogą, jak rozmawiamy, chciałem skorzystać z okazji i powiedzieć, że są między nami prorocy. Mocna incepcja weszła naszemu koledze Kubie Podgórskiemu. Gdzieś tu mi doniesiono, zażartuję, że odpalił w tej kolejce benchboostem, mając Areolę na przykład na ławce.
O, ciekawe.
I Dubravkę w składzie, więc czasami i kolejka tam wyszła 90 punktów, więc czasami można zagrać antyszablon. Nie wiem, nie mam pomysłu, ale też powoli wracam, przekonuję się do tego, że jednak kusi mnie nadal wrócić do brońcy Wisienek. W tej kolejce 28 grają dwa mecze domowe. No pierwsze grają z Sheffield. Tam naprawdę pachnie czystym kątem.
To, no tak. Sheffield nie jest...
Więc, a potem jest drugi mecz domowy z Luton, które oczywiście, że Konsa i walczy, przecież teraz też z Aston Villą, to był bardzo dobry mecz, kończąc się wynikiem 2-3. Ale kusi mnie zagrać hitem na obrońcy Wisienek i pozbyć się bezużytecznego Senesiego i wziąć na przykład takiego Kuka, czy tam kogoś innego, kogo mi się wylosuje. A do pomocy teraz wyrzucić De Bruyne, no bo jednak mecz z Liverpoolem.
Potem Blank i potem Arsenal, prawda?
Więc kusi mnie teraz wyrzucić De Bruyne i wziąć Bowena, który w ogóle jest ciekawym przypadkiem, bo gdyby nie ten hat-trick, to byśmy nadal wahali się, prawda? No bo grają teraz u siebie z Burnley, to jest dobry fix.
Bardzo dobry.
Ale jeżeli ktoś gra z Evertonem i nie daje ani jednego strzału, a wcześniej oddaje tylko 3 strzały, z których aż padają 3 bramki, to coś mi tu jeszcze w tym równaniu nie pasuje, nie? Więc myślę sobie, czy nie zagrać inaczej i czy zamiast tego Bowena nie kupić teraz Sona na Aston Villa.
Okay, a nie chcesz pomocnika Wisienek kupić na te Sheffield, który jest...
Też o tym myślę. I mam problem, no bo co, mamy Taverniera i Kluiverta, tak?
Tak. To są, myślę, że to są dwa nazwiska, które należałoby brać pod uwagę. I to są dwa skrajnie różne nazwiska. Mamy takiego właśnie Taverniera, który oddaje strzały, łącznie 11, 2 tylko celne, ale 7 z pola karnego i to XG nie jest zbyt duże. A z drugiej strony właśnie widzisz, mamy tego Kluiverta, który oddał...
To jest ten Kluivert?
To jest ten syn, tak. Syn starego Kluiverta, który oddał aż całe 5 strzałów w 4 ostatnie kolejki. 5 strzałów, 2 celne, 1 gol.
Ale w porównaniu z Tavernierem to na 90 minut punktuje chyba lepiej. Niewiele lepiej, ale punktuje lepiej. I chyba trochę więcej ma setek, tak, niż Tavernier. Czyli możemy powiedzieć, że różni ich niewiele i nie ma statystyki, która by jednoznacznie wskazywała,
nie,
kogo kupić.
Jedyne co, wydaje mi się, że minut będzie miał mniej Kluivert.
Tak, to mi też tak się wydaje. Z drugiej strony Kluivert kosztuje 4,6, Tavernier 5,4.
Tak. Więc
ja
tutaj jest ta...
czasami lubię proste wybory, że jak nie wiesz, to kup
tak,
tańszego.
Znaczy też mamy, wiesz, taką sytuację, jeżeli popatrzymy się na słynne XG, Marcinie, to mamy Taverniera, który ma 0,72 XG w ostatnie 4 kolejki i ma 0 goli, a Kluivert ma 0,61 i ma bramkę, więc jeżeli miałoby się wyrównać, no to powiedziałbym, że Tavernier z Sheffield albo z Luton bramkę zdobędzie i z tego, co gdzieś tam przeczytałem, jego ostatni gol właśnie był z Sheffield na wyjeździe, więc też jest, wiesz, to jest to troszeczkę też ten wybór, to jest to, w jaki sposób wstawimy Salaha na kolejkę 30, no bo ten niecały milion to może być bardzo dużo w tym następnym kroku, tak, prawda? Tak, tak. I to też myślę, dlatego że każdy będzie wziął sobie pod uwagę.
Tak, i Klawert jest fajnym ruchem na piąty slot po prostu. W zasadzie możesz go wziąć i potem tam już go trzymać bardzo długo.
Tak, o, właśnie zobaczcie, Marcin, 6. Dwa gole Tavernier zdobył z Sheffield na wyjeździe. To są jego całe dwa gole w tym sezonie, to właśnie z nimi.
No to pokrótce. Tavernier będzie na boisku, spędzi prawdopodobnie w podwójnej kolejce więcej minut niż Klawert. To jest na plus. Teoretycznie odda więcej strzałów i ma większą szansę na bramkę. Natomiast Klawert może zejść szybciej, może nawet w jednym z tych dwóch meczów nie wyjść w pierwszym składzie. Też trzeba to wziąć pod uwagę. Teoretycznie ma mniejsze szanse na bramkę, ale w dłuższej perspektywie jest tańszy i na piątym slocie może leżeć długo.
I ta różnica w kasie jest dosyć znacząca, prawda?
Tak, tylko że teraz mi jest trudno do tego, znaczy widzicie, że sprzedać, nie wiem, De Bruyne i kupić sobie Taverniera czy Klawerta brzmi fantastycznie, bo
zaraz pogadam na temat Haalanda i Morisa, to ja też.
Tak. Ale tak jak mówisz, w kontekście tylko i wyłącznie kolejki podwójnej rozważałbym tą dwójkę zawodników. Nie ma co tutaj szukać opcji z pomocy z Luton.
To bo tam jest i Barclay teraz, i Chong chyba, tylko tak sobie wypisałem znaczy, takie dwa ja nazwiska,
Barclay,
które...
Ja Barclaya pcham i uważam, że jeżeli ktoś nie gra free hita w kolejce 29, no to powinien się pochylić nad Barclayem.
Bo nie, no gościa, to zdecydowanie,
mecze,
jeżeli...
No, wiesz, bo gra dwa mecze i jeszcze gra w kolejce 29, więc tu bym też się...
Strzał oddaje...
No i z Bornów jeszcze tylko skończmy na temat Wisienek. Z obrońców praktycznie został tylko Ukrainiec... Ilia Zabarnaj, tak? Zabarnij. I Smith, tak?
Tak.
No i chyba Kerkes. Przy kontuzji Kaliego Kerkes jest wciąż do gry. No mi jest cholernie żal tego Senesiego, naprawdę. No byłem rozczarowany. Teoretycznie jeszcze gdzieś tam na drugim tle jest Lewis Cook, ale tylko wyłącznie dlatego, że chodzi o pomoc. Wisienek po prostu dał dwie asysty w minionej kolejce, ale dodajmy, że łącznie w całym sezonie dał ich aż trzy, więc to raczej jest, zażartuję, wypadek przy pracy.
Tak, dokładnie. To jest poziom Kyle'a Walkera z tego, co się nie mylę.
No, grube porównanie, ale powiedzmy, cyferki się zgadzają.
No, no. Dokładnie. A Marcinie, gdyby śmiał do wyboru w bramce Neto czy Kamińskiego.
To... Nie no, Neto. Tutaj bym się nie wahał. Znaczy, wiadomo, przy Kamińskim pomyślimy sobie save. Ja uważam, że Kamiński jest z tych bramkarzy dalszego planu najfajniejszym nazwiskiem, ale biorąc pod uwagę słabość całej defensywy, na czyste konto bym tam nie liczył. A Neto daje realną szansę przynajmniej w pierwszym meczu na czyste konto.
Też tak mi się wydaje, że tutaj czyste konto. W ogóle, wiesz, dwa mecze u siebie, no to zawsze... jednak jest większa szansa na czyste konto statystycznie.
Tak, i tutaj gdzieś mi też po głowie chodzi głupkowaty ruch, bo no wiesz, znaczy i tak muszę tego Senesiego wyrzucić, więc pewnie jego wyrzucę, ale gdyby był zdrowy ten Senesi, to chciałem sobie teraz podwoić wręcz defensywę Wisienek i wziąć po prostu Neto za Leno. Pewnie już tego nie zrobię, ale gdzieś tam taki pomysł miałem.
No teraz też... bo ty nie masz Aroli, czy masz?
Mam Arolę.
Masz, no właśnie, bo mamy to spotkanie z Barnej. Troszkę liczę na to, że ten Areola przyniesie punktów. Też myślałem o tym ruchu, tak jak ty, żeby na przykład Dubravkę oddać i wstawić Neto, ale to też jest różnica w kasie, 0,5 miliona. Troszkę to jednak kosztuje. Więc się zastanawiam, czy to ma sens w moim wypadku, ale kalendarz potem Bournemouth też ma spoko, bo ma Everton u siebie i Crystal Palace u siebie, Luton
ma spoko,
na wyjeździe, więc
nawet
ten ma cztery mecze u siebie w ciągu czterech kolejek.
Więc nawet ten Smith, czy ktokolwiek inny z defensywy za Senesiego, uważam, że nawet jest szansa, że tego hita spłaci.
Mhm. Bardzo, bardzo możliwe. No to, co wczoraj Sheffield pokazało, mój kolega Marek napisał, jakby grała ósma A z pierwszą C, no, nie było czego kurwa zbierać tam po prostu.
Ale nie było jeszcze rozczarowane po drugiej połowie. Oczywiście ja miałem tylko Sakę z ofensywy, ty chyba też miałeś.
Tak, Sakę i Gabriela, więc wiedziałem, że już cię nie dogonię, że ten punkt między nami zostanie.
No, ale chodzi o to, że generalnie tam się zanosiło, nie wiem, że żartuję, na 15 do...
No 10 to tak myślałem, że będzie.
Tak, natomiast potem już wszedł tryb ekonomiczny po prostu.
No, musiało.
Dodajmy, że Saka nie wyszedł na drugą połowę przez problemy ze zdrowiem, ale raczej związane z przeziębieniem, może tam jakieś kłopoty żołądkowe. Natomiast Martinelli schodził z kontuzją, ale jest to raczej jakieś tam siniaki, poobijanie, takie rzeczy, czy przecięcie, niż nic poważnego. A mówię to w kontekście takim, że my to będziemy mówić Bowen czy Son, ale ten Arsenal, który gromi przeciwników kolejka po kolejce i zdobywa worek bramek, teraz gra z Brentford. Jeżeli Flecken nie odpali jakiegoś, nie wiem, znowu super formy, to tam też może być 4-0, 5-0, 5-1.
To na spokojnie, myślę. To na spokojnie. Havertz jest w formie, tej formie, tak, której tak, zabrakło w kolejce
tak, pierwszej. Tak, i to jest taka zawsze zabawny przyczynek do dyskusji, czy ma sens gadać o różnicach na kolejkę 28, kiedy dwa mecze gra Bournemouth czy Luton. Czyli w zasadzie nie powiemy ani słowa o tym, że Havertz punktuje chyba trzy kolejki z rzędu teraz, tak?
Tak, i to powyżej
14, 14 i 12 punktów w trzech ostatnich kolejkach. No to jest niesamowity wynik.
Tak.
I regularność gola, asysta i raczej na 100% wyjdzie znowu w pierwszym składzie. I uważam, że punkty są w zasięgu ręki, po której nie sięgniemy, ponieważ Havertz nie gra dwóch spotkań.
A Tavernier zagra albo Kluivert. Oczywiście. Pachnie tam, grubo.
Nie będziemy frajerami, nie kupimy, nie wiem, pomocnika, który nie gra na swojej pozycji, z pretendenta do mistrza Anglii, tylko kupimy kogoś z Wisienek, bo my jesteśmy za
bardzo możliwe, że tak będzie.
Jakieś amatorzy.
Jeszcze, Marcinie, chciałem o takiej właśnie wymiance z tobą porozmawiać, no bo dużo widziałem ostatnio na X-ie takich wpisów, więc pewnie mało procent tak graczy zrobi w FPL, ale mimo wszystko ta historia, Marcinie, twoja ostatnia, która szybko się skończyła, no bo Haaland zdobył 5 goli z Luton, ale hipotetycznie, no można wrócić do tego. Haaland 2 mecze, Morris spotkań 4, czyli matematycznie wychodzimy na to, że Morris ma 8 punktów, a Haaland 4.
Mam déjà vu, bo to...
Jestem ciekawy, czy... No bo czy ta narracja po tym ostatnim meczu się zmieniła? No bo mieliśmy to spotkanie z Luton, które wyszło, było super. Ty, co powiedziałeś, to było takie prorocze, Marcinie, do tej rozmowy dzisiejszej. Po prostu. Powiedziałeś to o kolejkę za wcześnie, mi się wydaje. Ale wiesz, ja o tym pamiętam.
Żartuję, że gdybyśmy nawet tego Muniza kupili zamiast Haalanda, też byśmy byli do przodu, prawda? O napastniku Fulham nie będziemy raczej mówić dużo, ale
tak,
znać mi gościa, który z przodu tak punktuje regularnie wśród tanich napastników jak on.
No to jest dlatego na hicie wjedzie idealnie ten zawodnik u mnie. Bo tak wydaje mi się, że dużo osób zrobi, znaczy dużo osób, jak ktoś sobie zaplanuje po prostu, wiesz, na przykład, nie wiem, kartę w kolejce 30, że teraz sobie wyrzuci Haalanda, wstawi Morisa, potem odkupi Haalanda na kolejkę 30, to ja tylko przypomnę, że oprócz tej matematyki, że ten zdobędzie 8 punktów, a ten 4 w 3 najbliższe kolejki, to jeszcze jest ta, że Haaland, jak chcesz go kupić, kosztuje 14,5.
Dokładnie, kosztuje tak, 14,5.
To już jest dużo pieniędzy.
Mecz z Liverpoolem nie oznacza, że tam nie będzie bramek, mimo że grają dwie z trzech najlepszych drużyn w tym sezonie. Zaznaczam, że są już problemy podobno z Kelleherem, bo jest taki szum na X-ie. Jedni mówią, że jest jakaś kontuzja Kellehera, jedni mówią, że nie ma żadnej kontuzji, to jest plotka, nieważne.
Defensywa Liverpoolu... Meta padła, to przyszedł szum na...
Defensywa Liverpoolu i tak nie jest dobra, mimo tego, że Kelleher ma dobrą pasę, bo tam faktycznie parę czystych kąt pod rząd padło, ale to nie oznacza, że De Bruyne, Haaland czy Foden nie dadzą punktu z Liverpoolem, to w ogóle nie ma co dyskutować.
No mi tak wcale łatwo nie będzie sprzedawać teraz De Bruyne, bo ja myślę, że
mi
to
będzie,
jest zawodnik, który jest w stanie zrobić.
Tobie, tak, oczywiście, że tak, ale mi będzie łatwo, bo już jest niewielkie posiadanie, niewielkie zagrożenie, a dużo pieniędzy się uwalnia.
No i dwa mecze jednak, znaczy dwa mecze w trzy kolejki, tak, to jednak swoje robi, więc i tak, w sensie i tak bym sprzedał De Bruyne na kolejkę 30 na mecz u siebie z Arsenalem, kiedy Salah zagra u siebie z Brighton, więc zakładam, że ten De Bruyne u mnie byłby tylko w tą jedną kolejkę, a i tak
ale
bym...
umówmy się, ty jesteś zdecydowany zamienić go na kogoś, kto gra dwa mecze. Nie bierzesz pod uwagę wzięcia teraz
Biorę. Sona. Biorę.
A, bierzesz. No
biorę na przykład pod uwagę takiego Bowena, kogoś z Arsenalu.
No bo Son mógł ten mecz skończyć z dwucyfrówką. była bramka, byłaby asysta, był chyba słupek, tak?
Tak.
Więc 9 oddanych, nie, 5 oddanych strzałów, z czego 4 z pola karnego, 9 kontaktów w polu karnym, to jest najwięcej. No w zasadzie jak wróci porot, to będzie tam jeszcze ciekawiej. Tylko faktycznie może nie teraz, nie na Aston Villa. To znaczy nie, że Aston Villa tam się będzie super bronić, ale wolałbym jednak Bowena mieć na tą kolejkę.
No właśnie, Bowen z Barney wydaje się naprawdę spoko opcją. Ofensywa Arsenalu na Brentford wydaje się spoko opcją.
Tylko że nie pójdziemy w tę stronę. No, ani Odegaard, ani Havertz w składach nie wyląduje. No bo...
Oczywiście co zależy... No, ja mam 2 darmowe transfery, więc możliwe, że...
O, rany.
Możliwe, że to zrobię. No wiesz, jednak poświęciłem tego Sona w tej kolejce po to, żeby teraz mieć 2 darmowe transfery.
Znaczy, żeby sobie problemem troszkę... problem z Havertzem polega na tym, że w kolejce 30 jest mecz wyjazdowy z Manchesterem City i tutaj akurat nie sądzę, żeby był worek bramek. Tutaj no nie przy tej stawce. I kupno teraz Havertza, nawet jeżeli ktoś sobie gra Frichita w kolejce 29, czyli Havertz mu wróci w 30 kolejce, no to wróci mu na Manchester City. Ale potem Luton, Brighton, Aston Villa, Wilki.
No, więc...
I potem możemy wrócić do narracji pchamy kanonierów.
Dobre jest to w tych zawodnikach, którzy zagrają teraz kolejkę podwójną, że oni są tani. Barkley kosztuje 5 milionów bodajże, prawda? Tavernier 5,4, Kluivert 4,6. Więc
niedobre jest tylko to, że wciąż za bardzo nie ma ich za kogo kupić, bo De Bruyne pozbywają się, bo jest drogi i chwilowo bezużyteczny. No. A u ciebie i u mnie Palmer wciąż zawodnik nie jest.
No ja mam Hitchana, którego mógłbym sprzedać, ale to powoduje, że albo Palmer, Foden, albo De Bruyne lądują na ławce, więc nie chcę tego robić. Więc
no, dokładnie.
Wolę
ja,
się...
ja mam Gordona, którego bardzo mi szkoda sprzedać, bo mam z niego duży pożytek. Teraz była bramka i 8 punktów. Wcześniej miałem bramkę z Bournemouth. Jeżeli zagram Blanka, free hita w kolejce blankowej, no to Gordon mi wróci na kolejkę 30, akurat na mecz domowy z West Hamem, potem jest Everton, potem jest Fulham. Gordon jest w formie. Wszystko, co było groźne w ataku z rok w tym ostatnim meczu, to przechodziło przez Gordona, tam też mogło być więcej.
No więc troszkę z takiej myśli mówisz, więc no, mi zostaje ten De Bruyne, żeby się go pozbyć niestety. Chociaż jak go kupiłem na karcie, no to został na ławie z Newcastle bodajże, no to wtedy punkty zdobył, jedyne jakie zdobył duże, a potem to już jakieś tylko albo wchodził na minuty, albo jakaś skromna asysta, tak. Więc troszkę taki nie wypał ten.
Salah ma szansę na powrót do treningów i szansę, ale nie dużą szansę, ale jednak ma na wyjście na Manchester City. Więc mamy jeszcze czas do kolejki 30, czyli równo do 31 marca, aby czekać i zwlekać.
Do 30, ale... Marcinie. I to jest jeszcze taka sytuacja, że jeszcze to są 2 tygodnie
do
przerwy.
Do kolejki 30 do 31 marca, więc mamy dużo czasu, ale już trzeba to planować, bo w kolejce 30 Liverpool grał się bez Brighton, chcemy mieć Salaha wtedy.
No właśnie.
W kolejce 31 mecz domowy z Sheffield, no to już jest ostatni gwizdek, żeby go wstawić do składu.
Jeszcze chyba jest przerwa na repy, prawda, w tym czasie?
Tak. Tak, tak, tak.
No właśnie, więc po tej blankowej kolejce, kiedy zarobimy 100 punktów na naszych free hitach, na wszystkich topowych zawodnikach tej gry, to potem 2 tygodnie przerwy, żeby czekać nerwowo, kto wypadnie na kadrach i czy wtedy uda nam się właśnie Salaha wstawić do składu.
Tylko będzie znowu ten problem za kogo? No u mnie za Fodena chyba będzie musiał wlecieć. To mnie bardzo boli.
No właśnie, a u mnie wleci sobie za Hitchana, więc jestem w sumie zadowolony, że mój zespół jakoś tej pomocy nie ma jakichś takich super mocnych zawodników teraz, bo...
No i dlatego wracam do początku naszej rozmowy, że dzika karta dosyć szybko odpalona gdzieś tam w 31 kolejce przynajmniej by uporządkowała problem i sprowadziła Salaha i tam balans by wrócił duży. Znaczy, dodajmy jedną rzecz. Kolejkę 34 powinniśmy znać.
No właśnie.
Gdzieś chyba po kolejce blankowej, tak? Więc wydaje mi się, że będzie ten czas, aby podjąć decyzję, kiedy odpalić dziką kartę.
Tak, bo oni powinni zagrać mecze pucharowe i powinniśmy wiedzieć, jak to się dzieje, bo w ogóle będzie, Marcin, tak, że kolejka 30 to jest sobota, niedziela, 31 wtorek, środa, czwartek.
A, super. Więc słuchaj, jeszcze jest jeden.
Będzie się działo.
Jeszcze jest jeden gruby temat. Potrojony kapitan Dominik Solanki.
Uch.
Czy to jeszcze nie jest ten moment i czekamy na kolejkę 34 lub 37? Czy,
co, ja jakbym jeszcze miał potrójnego kapitana, to bym teraz nie zagrał. Nie.
Za wcześnie, nie? Lepiej poczekać na dwa mecze City. Wiesz, ja byłem z siebie absolutnie dumny, bo jak po wyjściu z kina sprawdziłem, że ile dał punktów Solanki, a były to 2 punkty.
Widziałem, że go przyjdzieś na ławie i ja byłem tak, w wielkim szoku, jak to sprawdziłem.
Nie, no to był mój genialny ruch, ponieważ nie wiedziałem, kogo posadzić na ławce, więc uznałem, że posadzę Solankiego, bo pewnie nie wyjdzie i jest kontuzjowany. Mhm. Stąd naprawdę mina mi zrzadła, kiedy zobaczyłem, że jest w 11.
Więc jechaliśmy na tym samym wózku, bo
gdyby,
ja go w ogóle nie
gdyby był zdrowy, gdyby trener powiedział na presach, że jest gotowy do gry, to jasne, żebym go dał do składu, a na ławce by wylądował Gordon.
No właśnie.
No więc skończyło się nie najgorzej.
Więc w końcu coś te konferencje prasowe dały.
Tak. Nie, ja też się z tym zgadzam. Jasne, można ryzykować i pobawić się potrojonym kapitanem na napastniku Wisienek, ale chyba lepiej poczekać do 34 albo do 37. Natomiast innej opaski na kolejkę teraz podwójną chyba nie widzisz oprócz Solankiego, no bo Morris, którego ja w sumie nie wiem, czy kupujesz, czy nie kupujesz, chyba nie jest kandydatem na kapitana.
No właśnie, jeszcze wracając do tego Morrisa, gdybyś miał teraz do wyboru takiego Morrisa i takiego Solanki, którzy punktowo są bardzo podobni, w sensie zdobywają bardzo, bardzo podobną liczbę punktów, to którego byś Marcinie nie wybrał?
Wziąłbym jednak Dominika Solankiego.
Jednak.
Dominika Solanki. Czy Solankiego? Dominika Solanki. Nieważne, wziąłbym Solanki po prostu z 2 powodów.
No.
2 mecze domowe, to w ogóle nie ma co dyskutować. I druga rzecz, no idźmy po jakości, tak? Jest to trzeci napastnik FPL.
Jest, ale ostatnio myślę, że Morris...
Znaczy myślę, właśnie czułem, że mi zaraz wbijesz tą szpilę, że Morris jest 5 napastnikiem FPL, no ale wciąż Solanki jest 3 znaczy, i jest
ostatnio,
bardziej regularny.
W ostatnich 4 meczach przy takiej samej liczbie minut, 354 do 359, Morris zdobył 3 gole, Solanki 1 bramkę, więc ja myślę, że tutaj nie jest aż tak. Solanki nadrobił za to 2 asystami, bo Morris nie miał ani jednej. Więc i tak Morris miał 3 punkty więcej niż Solanki, kosztuje 5,1 miliona, zagra w kolejce blankowej. Mm-hmm. Nie jest to, w sensie, gdybym nie grał free hita, to bym go wstawiał na pewno.
Tak, właśnie.
I to jest widzisz, ta obawa.
Właśnie, ja może źle zacząłem swoją wypowiedź. Jak ktoś nie gra free hita, no to Morris, który gra 3 mecze w ciągu 2 kolejek, to jest lepszą opcją.
No. Patrzymy na liczby, patrzymy na strzały, bramki. Morris wygląda lepiej.
Tak,
fakt, że Solanki ma, i masz 2 miliony w kieszeni, nie? To nawet potem, szukając kasy na Salaha, to też będzie dużo.
Tutaj. Tak, jest tego duży strach, no bo każdy
no
punkt
jest.
Będą boleć. No, Solanki ma posiadanie 25%, Morris koło 6%, więc nawet jeżeli Morris teraz da punkty, to w zasadzie one FOR aż tak bardzo nie zabolą. Jasne, że na X się będą latać składy i tweety, że ludzie go tam powsadzali, ale w większej skali to nie będzie uwierać. No bo co, przecież nie wyrzucisz Watkinsa, żeby go sprowadzić.
No to jest jedyna opcja, albo Tony Out, znaczy Tony Out i albo Solanki, albo Morris In, więc dla mnie Solanki, no bo...
W ogóle to w takim kontekście, no to Tony Out, nie? I tu się można bawić.
Tak. Tak. Dlatego będę miał kasę albo na tego, albo na tego. Troszkę przekonuje mnie ten występ Sheffield United z poniedziałku. To, jak oni są słabi, jak oni mają strasznie dużo straconych bramek, w ogóle zaraz pobiją rekord Derby County, brakuje im już tylko 17 bramek, tak, żeby pobić ten rekord. Więc...
To jest argument. Luton gra 2 mecze wyjazdowe. Jeden jest właśnie z Wisienkami. Mm. Ja już mówię teraz pamięci, bo nie pamiętam, ale kiedy kupowałem Senesiego i sprawdzałem sobie stacje defensywne całej drużyny, one są przyzwoite. One są przyzwoite. Gdzieś tak powiedzmy górna część tabeli, jeżeli chodzi o defensywę, ilość strzałów oddanych na bramkę, na to i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie ciężki mecz dla Luton, nie? A pierwszy mecz Luton gra z Crystal Palace.
Który wróciło chyba troszkę. Tam ta pierwsza połowa z Tottenhamem tak, była chyba taka słaba.
No, tam się, wiesz, no to Tottenham w końcu wychodzi na 3-1, ale to nie był taki mecz, w którym Totki miały, nie wiem, miażdżącą przewagę i tak dalej, nie? No, wrócili do gry, ale ale to nie jest to Crystal Palace, o którym mówiliśmy, no tak z lekką pogardą, że chodzi. Więc Luton ma na pewno trudniejsze zadanie niż Bournemouth.
No tak, i przewagą Solanki, już taką czysto FPL-ową, to jest to posiadanie. Mhm. Jest Marcinie, no, mnóstwo osób go wystawi na C, tak? To jest ten każdy punkt Solanki, no bo zakładam, że albo Solanki, albo Morris, więc każdy punkt Solanki powoduje, że spadasz w OR. Zakładam, że dużo, no każdy gol, no to już w ogóle potężnie w dół. A te punkty Morrisa, wiadomo, że ci dadzą skok, ale czy będą, no to już jest. No
to niestety będzie bardzo nudna opaska, nie? To nie będzie opaska, która będzie dawała punkty.
Nudna, ale to
punkty.
Taka opaska, kiedy oni grają w środę czy we wtorek, że wiesz, no jeszcze sobie obejrzysz mecz z kapitanem, miejmy nadzieję, że ten kapitan tam
wystąpi. I być może jeszcze z Tavernierem w składzie, albo właśnie obrońcą.
Dokładnie, dokładnie, więc tutaj będzie się działo. Bo Marcinie, gdybyśmy tak jeszcze popatrzyli sobie na te mecze, które będą w kolejce, to w ogóle mamy kapitalny mecz Manchester City-Liverpool. Ja już się cieszę od meczu Manchester City-Manchester United, bo myślę, że będzie to kapitalne widowisko po prostu. Już się nie mogę doczekać, no ale mamy jeszcze co Sakę Havertza, gdyby ktoś go kupił na spotkanie z Brentford u siebie. No i chyba takiego Bowena jako taką różnicę. Gdyby nie była kolejka podwójna, no to po pierwsze o Solanki pewno trochę osób by pomyślało, ale już nie jeden się przejechał chyba w tym sezonie z Nottingham Forest, tego co pamiętam. Była taka sytuacja, że parę osób go wystawiło na C. No a tutaj Bowen u siebie z Burnley, co ja tak patrzę raczej po nazwisku i po tym, że gra West Ham z Burnley, a ty sobie można przypomnieć jeszcze tak chwilę temu, to mówiłeś, że ten Bowen to tak za dużo strzałów nie oddaje i może nie jest to najlepszy wybór mimo wszystko, a mnie by jednak kusił, gdybym go miał, żeby go wydać, żeby go dać go na cenę, bo to Burnley wydaje mi się, że dostanie no, kilka goli tam z trzy.
Tak, nie umiem nie oddać w podwójnej kolejce opaski komuś, kto gra no jeden mecz. To możemy sobie żartować i tak dalej, ale były jakieś powody, gdzie dawaliśmy kiedyś C Duffiemu czy Denisowi i tak dalej. No nie umiem po prostu. To mam
miło,
jakąś
że
blokadę.
Wyciągnąłeś te jakże ważne nazwiska.
Mam jakąś blokadę. Oczywiście, że jest bardzo prawdopodobne, że Havertz, że Saka, nie wiem, no ktoś, ktokolwiek da więcej punktów niż Solanki na kapitanie, ale i tak nie potrafię nie oddać mu opaski.
Rozumiem. Już tak patrzę tylko na moje notatki z tej kolejki. Tak sobie zapisałem.
No to sobie jeszcze wyhaczyłem, że fajny mecz zagrał Gusto, tylko że...
Myślałem, że Chelsea... Estupinian wrócił do pierwszego składu.
Tak, to da. Czekaj, że właśnie, tylko że Chelsea dalej przecieka, ale na dzikiej karcie Gusto podejrzewam będzie popularnym ruchem. Cieszy mnie powrót Eze i punkty, bo Crystal Palace będzie grał podwójną kolejkę przecież, więc dlaczego by sobie nie zagrać wtedy Eze. Faktycznie Estupinian niespodziewanie wrócił do pierwszego składu, co dało łącznie 0 punktów posiadaczom. Ale ci, co go jeszcze mają w składzie, mogą być cierpliwi dalej. Teraz Brighton gra mecz domowy u siebie z Nottingham Forest.
Ja mam go w pierwszym składzie teraz.
Też bym zagrał nim w pierwszym składzie. Oczywiście, że nabrałem się i zagrałem Udogim w tej kolejce i były z tego 2 punkty, więc tu w ogóle nie ma co dyskutować. No i co? No i Wilki grają teraz u siebie z Fulham. Podejrzewam, że sobie zagram Dawsonem w końcu w pierwszym składzie.
O! A to ciekawe, bo myślałem, że już go nie masz, a widzę, że jednego przykitrałeś.
No ty masz Estupiniana, ja mam Dawsona, każdy ma jakieś
każdy słabości. Każdy niesie swój krzyż. Marcinie, Trippier z kontuzją, bo mówiłeś o tym, jak ktoś było w Q&A-ach.
Zabolało mnie to, kurna, ale pomyślałem o tym, że ten ktoś, kto nam to pytanie zadał, myśmy mu powiedzieli, chłopie, trzymaj przecież Trippiera, bo tam będzie czyste konto i punkty z przodu. Tak, i kontuzja w 59 minucie.
Neto w 45. Też jest taka historia.
Tak, Robertson 59. też schodzi. Wiesz, Trippier to był dobry ruch, by nim zagrać. No nie mamy żadnego wpływu na kontuzję.
No nie,
ja
no nie.
Uważam, że Senesi też był dobrym ruchem. Nie miałem żadnego wpływu, że po prostu zejdzie z kontuzją.
Ja tak jeszcze troszkę tak wybiegając w przyszłość do tego wyniku Tottenhamu, bo mamy Sona, mamy Madisona z asystą, mamy Wernera z bramką, mamy Johnsona z dwoma asystami. Będzie w kim wybierać tam po prostu i tam jeszcze chyba Richa już mówi, że on wraca do treningu, chociaż trener mówi, że jeszcze nie, no to on już gdzieś tam mówił, że wraca.
No grunt, żeby Richa wrócił na blankową kolejkę.
Bo tam jest, tam faktycznie dużo składów będzie wyglądało w taki sposób, że będzie trzech zawodników Tottenhamu.
Jezu, właśnie sobie powiedziałem, że w FPL-u można byłoby mieć atak w postaci Darwin, Jackson oraz Werner. Trzech jeźdźców apokalipsy.
Można byłoby to zrobić. Można by to było zrobić po dobrym...
aż bym drugi skład ułożył, żeby taką trójkę
mieć. Po dobrym pre-sezonie przed następnym sezonem możliwe i dobrym kalendarzu od Game Week 1 możliwe, że z takim zaczniemy, Marcin.
No, na pewno.
Jeszcze tylko i a propos jeszcze właśnie Frichita, to też oczywiście Aston Villa pokazała to, co miała pokazać, czyli Watkins z dwoma golami, Bailey z asystą, Douglas Lewis z asystą, więc myślę, że ta trójka, Watkins, no to tak, wiadomo, że jest, ale myślę, że ktoś z tej dwójki, Bailey albo Douglas Lewis, to jest fajny wybór i ciekaw jestem, jak to spotkanie teraz będzie Aston Villa z Tottenhamem, bo to będzie bardzo ciekawe spotkanie.
Myślę, że tam nie będzie czystego, że nie będzie tam czysty kąt, będą punkty. Tu sobie jeszcze odhaczyłem, że jeżeli ktoś nie gra Frichita w kolejce 29, zamiast szukać punktów obrońcy Bonów, mógłby już teraz na przykład w Emersona albo w Czufala sobie zainwestować.
Zdecydowanie.
No bo wychodzi na jedno, tak? Są dwa mecze. Tylko, że tym razem w kolejce 28-29 zakładamy, że jest szansa bardzo duża na czyste konto młotów ze zbójcerzami.
No, myślę faktycznie, że to jest dobry tip. Nic nie mówiliśmy o Semenio, który wpisał się na listę strzelców.
No bo on nie pasuje nie tyle co do koncepcji, to po prostu są bezpieczniejsze nazwiska.
No, widziałem chyba, dobrze widziałem, że będzie kupił Semenio, ale możliwe, że mi się przewidziało i już źle widzę na oczy. Nie sprawdzałem składu, tylko gdzieś widziałem na Twitterze, ale na ich się, ale możliwe, że mi coś źle tam się pokazało i chciałem na koniec naszej rozmowy, Marcinie, na temat Kiwiora pogadać, który kosztuje 4,3.
A czekam, aż powiesz, pogadałem od Junia, ale dobra, to odhaczmy jeszcze.
Nie, to jeszcze chwila. 4,3, gdzie w 5 ostatnich meczach, aż w 4 przyniósł coś z przodu, albo bramkę, albo asystę. Myślę, że jak układać kartę w kolejce 30, to można takiego Kiwiora wstawiać.
Tak, tutaj nie ma dyskusji. Natomiast no, nie pasuje do narracji.
No. Narracja jest taka, że widziałem tam zawodników, których mam teraz w obronie, których chętnie bym oddał za takiego Kiwiora. Widziałem kilka takich prototypów kart, gdzie...
Dobra, nie mówmy, bo ja zaraz dojdę do tego, że kupię sobie Kiwiora zamiast obrońcy Wisienek.
Ma to sens.
Przecież wiemy, że obrońca Wisienek jest lepszym wyborem, bo gra dwa mecze.
Tak. Tak, oczywiście, ale ten Kiwior za 4,3 ma sens, a...
Ale Kerkes kosztuje 4,4.
A poza tym, wiesz...
Kerkes gra dwa mecze.
Tak, no i to jest Sheffield, a nie Wisa, który wrócił i zdobył bramkę drugi raz z rzędu, co Ivan Toney nie jest w stanie zrobić niestety, więc zachowam te miłe wspomnienia z nim, tą brameczkę, kiedy był u mnie na C. Bardzo, bardzo mnie wspomniałem, ale trzeba się pożegnać z Ivanem Toneyem niestety, no bo życie musi iść do przodu, podwójna kolejka ma swoje prawa, Marcinie. A na blankową jeszcze myślę, że ten Reguilón, 3 asysty w 5 meczach ostatnich, to czy na Frichicie, czy po prostu ktoś go tam będzie sobie chciał wstawić, to jest chyba sens. Tak bym obstawiał, bo oni też z Barney zagrałem, prawda? Więc
to jest... Nie no, ja na pewno na Frichicie w Reguilona zainwestuję. Chcę zrobić wszystko, żeby nie inwestować w obrońców Totków.
Okej. Okay. To, bo tak jak wymieniałem te nazwiska, to mówisz tak, tutaj pewnie wiadomo, wiadomo. Myślisz, że iloma nazwiskami nasze free hity będą się różnić?
Z trzema.
Maksymalnie. Maksymalnie
tak
z trzema.
Się, tak mi się wydaje. Plus bramkarz ewentualnie. Mhm.
Okej, okay, ja myślę, że z całym szacunkiem, myślę, że będę miał bardziej rozrywkową wersję free hita, więc...
Właśnie nie wiem, czy mnie w tej chwili obraziłeś, czy nie, jeszcze nie wiem, przemyślę to.
Myślę, że będę miał bardziej, wiesz, taki rock radio...
przemyślę to.
Że może z każdej drużyny po jednym zawodniku, jakimś takim sensownym, to wtedy...
Znaczy, no, jajeczka trzeba mocno rozrzucić w kontekście nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, nie? To
no, dlatego te składy z potrójnym Tottenhamem mi tak się średnio podobają, bo od razu mi coś dzwoni, że no kurde, mamy cztery spotkania, a ja się zamykam na jedno, gdzie będzie Leno w ramce, więc to mi się nie podoba na teraz. Możliwe, że zmienię zdanie, ale no, na teraz tak tego nie ułożę. Będę się starał jednak, aby mieć jakiś fan z tego free hita z tej kolejki 29, która będzie dosyć specyficzna, tak delikatnie mówiąc. To co, Marcinie, rozmawiamy na temat polecajek?
Ta jest.
To może ja zacznę, bo ja krótko, a ty, ja wiem, że ty myślisz swój wywód, że...
Ja już się tutaj jestem dosłownie w boksie.
Ja wiem, czekam, wiem, to ja tylko powiem, że obejrzałem Roysta nowego, Millennium.
Jeszcze nie ruszałem, dobry?
Tak, ja polecam ci, po prostu jest kapitalny. Jest tak dobry jak dwa pierwsze sezony.
No to dobrze, bo mi się podobały.
Tak, i trzyma klimat, po prostu ten klimat lat 90. taki brudny. Ja już zapomniałem, jak było, bo w Millennium tutaj miałem 18 lat. To wiesz, to po prostu już troszkę mi z głowy uleciało przez różnego, no po prostu uleciało, a wiesz co mi najbardziej uleciało? To, co działo się w pierwszym i w drugim sezonie, bo bohaterów twarzy pamiętałem, ale nie pamiętałem historii, więc tak, moja polecajka, jeżeli ktoś będzie siadł, już widział te dwa sezony, pierwszy i drugi, i teraz usiądzie do trzeciego, to może warto jednak zacząć pierwszy i drugi, jednak luknąć jeszcze raz, bo to one są szybkie, po 5-6 odcinków i potem wejść w to, bo to się wszystko tam pięknie łączy ze sobą. Bo ja musiałem w Wikipedii szukać, co się działo w tych pierwszych sezonach, to dawno tak nie miałem, byłem przekonany, że pamiętam wszystko, a tylko pamiętam twarze, już po prostu coś z moją głową jest nie tak.
Ja lata 90. uwielbiam, byłem pełnoletni, robiło się pełnoletnie rzeczy. Dobre czasy.
No, tak. Dobre, ale fajnie widać ten skok, jaki ten kraj zrobił. Co by kurwa nie mówić i kto by tam nie wyciągał.
Jak nie będzie giełdy na stadionie, to przestaje oglądać.
No, więc no dokładnie. I kafej internetowych.
Och, o rany, abym sobie pograł, kurczę.
No, właśnie, więc piękne czasy. I tyle, Marcinie, i tyle. Powiem tylko, że tego Roysta to po prostu trzeba, no, trzeba.
Roysta mam na celowniku, tyle, że na bieżąco oglądam Tokyo Vice, dobry serial.
Obejrzałem ostatni też odcinek, bardzo fajny.
Władców Przestworzy, rewelacyjny serial Shoguna, nawet dzisiaj widziałem trzeci odcinek, uwielbiam Shoguna, to jest fantastyczny serial, gorąco polecam. Natomiast... podejrzewam, że więcej o Shogunie powiem, jak będzie odcinków może 6-7, żeby trochę to podsumować. Ale zanim przejdę do Duny, to szybka polecajka na Amazonie. Odkryłem dwa dobre filmy. Jeden czystym przypadkiem, nazywa się Upgrade. To jest film bodajże z 18 roku, może 19. Bardzo mroczny techno-thriller cyberpunkowy. O gościu, który dostaje wstrzep, dostaje chipa i się mści. Krótka sprawa. Film jest w ogóle krótki, trwa, strzelam, z 90 minut. Bardzo zamknięta historia jest, krótka, treściwa, bardzo brutalna. Byłem zaskoczony ilością przemocy, nie gore, nie te klimaty, ale takiej naprawdę twardej, bezpardonowej. Niewielki budżet, a fantastyczne efekty. Aktorzy, których raczej nie kojarzymy, ale każdy z nich się spisał świetnie. bardzo wysokie oceny na IMDb, więc nie jest to przypadek. Polecam, świetnie spędzone 90 minut z mrocznym kinem, takim klasycznym kinem cyberpunkowym, no future, no hope i tak dalej. A drugi film na Amazonie, który obejrzałem, to jest amerykańska fikcja, czyli American Fiction.
A ten, co ma teraz do Oscara iść się bić.
Tak, 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 którym główny twórca dostał nominację do Oscara, a film napisał niejaki Kurt Jefferson. Nazwisko może nikt wam nie mówi, bo mi też nie mówiło wcześniej, no, ale sprawdziłem i miałem nosa. To jest gość, który odpowiadał za seriale takie jak Dobre Miejsce, Good Place, oraz za Watchmenów. Dla mnie to są topki.
Chyba widziałem obydwa serie, a Dobre Miejsce było bardzo fajne.
Tak, mi się też bardzo podobało. I co, mamy Jeffreya Wrighta, który chyba ma za ten film nominację do Oscara. Gra tutaj amerykańskiego intelektualistę, profesora literatury, czarnoskórego, to jest ważne dla tego filmu, który generalnie ma dołek, dawno żadnej książki nie wydał. Jest wiecznie wkurzony na wszystko, na głupotę tego świata, na otoczenie, na sociale, na własną rodzinę, coś też mi bardzo bliskiego. I ten film ma dwie warstwy. Jedna to jest gruba satyra na amerykańską poprawność. Mianowicie on w pewnym momencie już ma dosyć tego, że amerykańska literatura skupia się głównie wokół historii o czarnoskórych przestępcach, o czarnoskórych narkomanach, o czarnoskórych gangsterach, którzy wychodzą z getta, na końcu giną i jak na złość pisze książkę, która ma być szyderą z tego wszystkiego, a okazuje się, że książka staje się przebojem. I tego cholernie boli.
Okej.
I sposób, w jaki książka ta powstaje, jest rewelacyjny. No tutaj było mnóstwo dobrych pomysłów. I jest druga warstwa obyczajowa, czyli jego historia z rodziną, z matką, z dziewczyną.
Ja mam go na liście, no muszę go obejrzeć.
Tak, ten wątek obyczajowy może nie jest tak porywający jak wątek satyryczny, ale całość tworzy bardzo dobry film. Spędziłem naprawdę bardzo fajny czas na kanapie i ten film gorąco polecam jako dobrą, powiem tak, intelektualną rozrywkę. Ja to nie chcę nikomu zarzucić, że oglądamy wszyscy kupię filmy, bo ja jestem przecież pierwszy do oglądania idiotycznych filmów o rekinach czy o kosmosie, ale to jest dobre kino i w zasadzie nie wiem, czy Jeff Wright miał nominację do Oscara, czy sam film, nie pamiętam, już zdążę zapomnieć, ale na pewno jest jednym z nominowanych filmów. I Duna.
Sprawdziło się to, co mówili Marcinie, to mnie ciekawi. Twoja pięć. Znaczy, się sprawdziło to, co ludzie mówili, że jest zajebiście.
Tak. Sprawdziło się. Część pierwszą polubiłem gdzieś za trzecim razem. Pamiętam, że jak wychodziłem z kina po raz pierwszy, po premierze byłem rozczarowany, wyciągałem pewne braki, wyciągałem pewne nieścisłości, pewną nudę. Natomiast część druga wygląda tak, jakby reżyser absolutnie wyciągnął wnioski.
Wziął sobie twoje słowa do serca.
No tak było na pewno. Po pierwsze, bardzo mocno wziął sobie do serca taką dobrą regułę scenarzystów show don't tell, czyli jak najwięcej pokazuj. I to jest absolutna uczta audiowizualna. No w kinie ten film wygląda bombastycznie. Fascynowało mnie wszystko, nie tylko samo Arrakis, ale również cały świat przedstawiony Herberta, który on pokazywał, był genialny. Scenografia to jest 10 na 10. Muzyka w tym filmie, a przede wszystkim dźwięki tworzą jakby osobną ścieżkę dźwiękową. No, połączenie dźwięków pracujących żniwiarek z dźwiękami ornitopterów w kinie, gdzie masz THX, powoduje, że czujesz wręcz taki technometal. Kurczę, niesamowite uczucie, plus czasami muzyka Hansa Zimmermana. Mhm. No rewelacja. To jest niesamowite kombo. Do tego wybitne role aktorskie. Już wiesz, no ja zawsze podchodziłem sceptycznie do Zendai. Tutaj zagrała świetnie i bardzo mi się podobało, że jej wątek w porównaniu do książki został w pewnym sensie zmieniony. I tutaj wybrzmiała to jeszcze lepiej, jeszcze bardziej dramatycznie. Stilgar, czyli gość grany przez Javiera Bardema. Świetna rola fanatyka fremeńskiego. Od dłuższego czasu mówię głośno, że Austin Butler będzie nową gwiazdą Hollywoodu tutaj w roli psychopatycznego kuzyna Fade'a Rauty. doskonale zagrał. Gdzieś tam w tle jest Florence Pugh, Rebecca Ferguson w roli matki, która według mnie w tym filmie jest największym złolem, ale tak do końca nie jest złolem. Te wszystkie machinacje, które są w tle, doskonale to wszystko jest pokazane. Bardzo fajna rola Timothée'ego Chalameta. No, ja mógłbym o tym filmie mówić długo, ale chciałem podkreślić to, że Denis Villeneuve wyciągnął wnioski i stworzył kino wielkie, które może nie jest arcydziełem kina SF, ale na pewno jest nowym kanonem. I co mi się bardzo podobało, to reakcja mojego syna na ten film, ponieważ on jest wciąż umysłem niesformatowanym. On nie lubi Marvela, nudzi go. Gwiezdne Wojny nigdy do niego nie trafiły. Natomiast zafascynował go świat Dune. To, w jaki sposób Villeneuve go pokazał i zobrazował. I strasznie mi się to podoba, że on by ten film chciał już obejrzeć po raz drugi, ponieważ zakochał się w świecie przedstawionym. I to świadczy jak najlepiej o reżyserze, który młodym umysłom, 18-letnim już niedługo, potrafi sprzedać jakieś uniwersum na nowo. Nie? Ja jestem gościem, który widział bardzo dużo filmów science fiction i mam prawo mówić, że to nie jest ten poziom arcydzieła, co na przykład wymyślam teraz, Obcy czy Terminator, tak? Ale przecież jak ja oglądałem te filmy po raz pierwszy, miałem tyle lat, co mój dzieciak, nie? Więc też byłem umysłem, który to wszystko chłonął, więc reakcja mojego Krzysia jest dla mnie bezcenna, że on to kupuje, ten świat, nie? I wszystko, więc film jest wybitny. Oczywiście, że tu trzeba pamiętać, że to jest część druga, gdzie historia się poniekąd kończy, ale wątek jest otwarty. Podkreślamy, że przez cykl Herberta to jest kilkanaście książek, tak? Czekamy wszyscy teraz na ekranizację Mesjasza Dune'y, gdzie ta historia pójdzie dalej. Poza tym to jest pozornie prosta historia o, że żartuję, białym chłopaku, który przybywa na Arrakis i przechodzi jakąś ścieżkę, ale ona ma tyle podtekstów o fanatyzmie religijnym, o manipulacji, o wojnach religijnych, o polityce, o korporacjach nawet, że to się między wierszami też fantastycznie czyta. I moja wypowiedź jest bardzo chaotyczna, bo jak coś mi się podoba, to ja po prostu mógłbym gadać, nie? Dla mnie w ogóle Duna zamyka się w wywiadzie Villeneuve'a, który powiedział dla mnie bardzo dwie fajne rzeczy. On uwielbia pokazywać, a nie mówić dialogami, tylko lubi pokazywać. I to już było widać w Blade Runnerze, który może poniekąd był finansowym niewypałem, ale był filmem, który ja nawet określałem jako galerię interaktywnych tapet, ale przepięknych tapet i fantastycznego klimatu. Mhm. Później była Arrival, później była Duna, gdzie zawsze ta warstwa audiowizualna jest fantastyczna. I druga rzecz fantastyczna, którą Villeneuve powiedział w wywiadzie, to, że on uwielbia Lego. I tak lubi Lego, że korporacja mu dała grubo przed premierą do składania model Ornitoptera. I on tam się bawił z dziećmi tym Ornitopterem. I kurczę, widzę gościa, który ma zajawkę na fantastykę, na przekaz, na zabawę. I polecam każdemu wizytę w kinie, ponieważ Duna w kinie zawsze będzie o wiele lepszym widowiskiem niż Duna na HBO, na Disneyu, czy gdziekolwiek ona wyląduje w przyszłości.
Czyli muszę pójść do kina, mówisz.
Uważam, że warto. Masz czas, możesz poczekać miesiąc, za miesiąc wylądujesz już w pustej sali.
Myślisz?
Moja faktycznie sala w niedzielę była wypełniona w 2/3.
Że jeszcze tyle będzie w kinie w ogóle? Tak długo są filmy w kinie?
No, miesiąc spokojnie, taka Duna poleci.
Okej. To może faktycznie się przejdę.
Chciałbym się czepiać Duny, ale byłoby mi ciężko, bo bym się naprawdę czepiał. Nie?
Nie ma po co. Ja myślę, że jak. W sensie, wiesz, tyle użyłeś argumentów za, że no i co z tego, że były jakieś mankamenty, które nie wpływają na całość. Po prostu
no bo,
nie psują
wiesz,
tego, tak?
No, mogłem żartować, że za dużo Duny, za dużo piasku, że czasami faktycznie by się chciało więcej tego świata innego, który jest poza Arrakis pokazać, ale ja potem mam część trzecią, żeby pokazać więcej. Uważam, że tu i teraz na Arrakis to było wszystko fantastycznie poprowadzone, a pewne wątpliwości, jakie pozostały, możemy sobie sami dopowiedzieć, tak? No, klasyczne pytanie po tym kinie było takie, okej, to oni na tych czerwiach jeździli, a jak się hamuje czerwiem, albo jak się z niego zsiada? No, ja okej, no ale tego w kinie nie trzeba pokazywać, tak? Więc, i jeszcze najpiękniejsza rzecz, dlaczego kocha Villeneuve, ponieważ jest tam scena, w której jeden z bohaterów gra na mandolinie przez 10 sekund. I co ten koleś gra na mandolinie? Gra fragment ścieżki dźwiękowej z gry komputerowej Duna z lat 90.
To nieźle.
Tak jest, fan dla fanów.
No miło, lubię takie smaczki. Lubię takie smaczki, tak jak w Roście. Nie wiem, czy już widziałeś wycinki na X-ie z gabinetu policjanta. No to tam też jest kilka takich smaczków, które po prostu smaczki dodają smaku, no po prostu łapiesz ten klimat wtedy lepiej. Też widzę, Marcin, zbyt dużo kasy na ten film to oni nie wydali. Tak jak sobie patrzę, bo to tam niecałe 200 baniek, to chyba było bardzo dobrze wydane.
No wydaje mi się, że tacy Władcy Przestworzy na Apple chyba są droższym serialem na przykład.
No właśnie, więc tutaj myślę, że taki Aquaman i Zaginione Królestwo pewnie, wiesz.
Może też się budżet trochę rozłożył na część pierwszą, wiesz, te same dekoracje, te same sety, ci sami aktorzy, może to się wtedy inaczej rozkłada, jak kręcisz dwa filmy, bo teoretycznie to jest część pierwsza i część druga, nie, mimo że kręcona w różnych okresach.
Okej, okay. No możliwe. Dobrze, Marcinie.
Mamy 90 minut.
Tak, mamy.
Jakbyś pytał.
No mamy 10 minut, muszę kończyć naszą rozmowę.
Jezu, Hans Zimmer, a nie Zimmerman, przepraszam. Teraz dopiero, jak ja tak
ale jadę słowotokiem
i coś chwalę, to potem mi wylatują takie szczegóły.
Ja też nie zapamiętam, bo wydawało mi się, że mówisz poprawnie to nazwisko. Marcin, dziękuję ci za tą rozmowę. Niezmiernie miło. Godzina w ogóle minęła mi. Ja bardzo szybko, myślę, że tak jak tobie, Duna, że się, mam nadzieję, że nasi słuchacze się nie wynudzili podczas tej rozmowy, kilka wniosków sobie wyciągną przed nadchodzącymi kolejkami. A ja tak jeszcze właśnie, bo miałem zapisane, że przecież puchary są w ten tydzień, więc warto tam
tak, no, jeszcze nie klikać. Tak, na przykład gra z Ajaxem, nie? Więc Liverpool czekamy też. Sobie spokojnie, tak.
No, chyba City... rewanż.
Nie spieszymy się.
Tak, więc na spokojnie. Także Marcinie, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam naszych słuchaczy i do usłyszenia.
Również dziękuję ci za rozmowę i trzymajcie się, zielone strzałki.